Nasze bardzo intensywne przedpołudnie powoli dobiega końca. Po tej części pierwszej i refleksji, która była przeprowadzona w naszych trzech grupach, mam jeszcze do dyspozycji 15 minut czasu. 15 minut. Tak jest, 15 minut. Więc chciałbym poprosić Państwa, każdego z Państwa, tak o 5 minut na pewnego rodzaju spuentowanie, wskazanie takich czy innych, podzielić się takimi czy innymi sugestiami, które być może zrodziły się również na kanwie rozmowy, które były w grupach, jakichś przemyśleń jeszcze dodatkowych, na które nie było też czasu w tym pierwszym spotkaniu naszym. I może tak, jeżeli można, zacznę od razu. Poproszę pana, chyba że ktoś od razu, ktoś z Państwa chciałby pierwszy. uczę się.
Ja miałem okazję być ostatni, więc Państwo nie mieli okazji być może odnieść się do tego, co ja mówiłem, bo ja słyszałem, co mówili oni, a oni nie słyszeli, mówiąc.
Zróbmy w ten sposób. Ja mikrofon położę na stole.
To będzie, jak Państwo wiedzą, w kościele milczenie jest ważne, także możemy zrobić kwadrans medytacji na przykład. Aha, kurczę, nie, no, przepraszam, to jak nie jest zaplanowana, to nie będziemy. Serio. Znaczy oczywiście poczucie niedosytu, bo właśnie się rozkręcaliśmy w tej mniejszej grupie, kiedy trzeba było kończyć, ale rozumiem, że nasza obecność tutaj ma być tylko jakimś impulsem, czy pozytywnym, czy negatywnym, od którego to księże mają się odbić, żeby później rozmawiać o planach apostolskich, więc może jeszcze do tego będą księże nawiązywać później w swoich rozmowach, o ile rozumiem, i dyskusjach, i pisaniu tych rzeczy. Ja bym może powiedział jeszcze ze trzy czy cztery sprawy. Pierwsza to tak, jakby odnosząc się w jednej rzeczy, w jednej kwestii tylko do pana Roberta, mianowicie, z całym szacunkiem dla pańskiego myślenia ekonomicznego, jakby myślenie chrześcijańskie jest myśleniem, w którym ubodzy, ale szeroko rozumiani, muszą mieć miejsce centralne. To znaczy ja nie wyobrażam sobie kościoła. Ja jestem wychowankiem Jeana Vaniera. Moje podstawowe doświadczenie kościoła to jest wspólnota wokół osób z upośledzeniem umysłowym, w której jestem od ponad 30 lat. I ja nie wyobrażam sobie kościoła, który nie postawiłby w swoim centrum ubogich. Rozumianych bardzo szeroko, prawda? Tak jak tutaj w czasie grupowego spotkania przypominano jezuickie rozumienie opcji na rzecz ubogich, że to są też ubodzy, oczywiście nie tylko materialnie, ale także duchowo, moralnie, intelektualnie, oczywiście bez poczucia wyższości, prawda? Że my bogaci intelektualnie teraz mamy kogoś z góry ubogacać. To chodzi o odwołanie do takiej tradycji kościoła, którą chyba najlepiej symbolizują w Polsce laski, że postawienie w centrum człowieka niepełnosprawnego, ubogiego, niewidomego fizycznie, jak mówiła matka Czacka, sprawiło, że to miejsce promieniowało i stawało się atrakcyjne dla niewidomych duchowo. Mówiąc jej językiem. I coś takiego jest też chyba niesłychanie ważne. A ten cytat z Księgi Kapłańskiej to był jednak manipulacją lekką. Mianowicie sprawdziłem szybko, on się odnosi jakby do spraw sądowych. Prawda? To znaczy nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków, nie będziecie stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz mieć względów dla bogatego. Bo jest to w ramach szerszych przepisów dotyczących życia codziennego, gdzie między innymi 5 wersetów wcześniej jest powiedziane: nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy, zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan Bóg wasz.
czy gdzieś to jest takie, to dodanie, ja jestem Pan Bóg wasz, jest jakby najmocniejszym biblijnym dodaniem, że to, co jest wcześniej, to jest naprawdę istota życia człowieka wierzącego, prawda? Znaczy zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza, mówiąc tamtym językiem. Wydaje mi się, że w tej grupie, w której ja byłem, zaczęliśmy też rozmowę, ale nie skończyliśmy o tym przekraczaniu granic, jak tutaj jeden z ojców przywołał jezuicki język tradycyjny tego, co ja za Franciszkiem określałem mianem peryferii. Wydaje mi się, że o tym warto rozmawiać, które granice warto przekraczać, które granice może likwidować te istniejące zupełnie niepotrzebnie pomiędzy ludźmi w społeczeństwie, także w Kościele. Ja bym poza tymi przykładami, które padały już, czy w rozmowach, czy w tych wypowiedziach wcześniej ankietowych, które myśmy dostali, jak przykłady właśnie w tych Sychar, wspólnoty właśnie małżeństw w kryzysie, czy związków niesakramentalnych, wydaje mi się rzeczą istotną też dostrzeżenie jeszcze takich dwóch grup, których dostrzeżenie byłoby też istotną odpowiedzią na krytyki wobec Kościoła i uwzględnienie też ich jakoś w jezuickich planach działania. Czyli jedna grupa to są ofiary molestowania seksualnego ze strony duchownych, które cieszyłem się bardzo. Wczoraj z ojcem Adamem Żakiem rozmawialiśmy wieczorem, że on pracuje też w tej chwili w ramach komisji duszpasterskiej, znaczy komisji jakby nieformalnej komisji, o tak, episkopatu przygotowującej dalej szczegółowe wytyczne. Wydaje mi się rzeczą niesłychanie istotną, żeby pociągnąć to, co jezuici zaczęli na Gregorianie i publikacjami na ten temat, żeby stojące poza podejrzeniami zgromadzenie mogło mieć dzieło, instytucję jednoznacznie nastawioną na ludzi, którzy jakiś problem z duchownymi mieli. Ludzi zranionych przez duchownych w ten czy inny sposób w Polsce jest dużo. Większość ludzi niewierzących to jest jakoś takich, którzy w ten czy inny sposób, czy w konfesjonale, czy inaczej zostali zranieni. Nie mówię tutaj o seksualnych oczywiście przypadkach, ale ponieważ na punkcie tych bzika mają współczesne media, tym bardziej ważne jest, żeby oczywiście nie tylko wizerunkowo, ale z punktu widzenia też misji Kościoła, można było odpowiedzieć, że jest konkretna kościelna instytucja. Nie prywatne hobby jakiegoś jednego czy drugiego człowieka, tylko kościelna instytucja, która tym się zajmuje, kościelny telefon zaufania, pod który można zadzwonić i o tym porozmawiać. Wydaje mi się, że właśnie w tej chwili coś takiego mogłoby być. I druga kwestia, jeszcze trudniejsza, powiedziałbym, a również na punkcie której bzika ma współczesna kultura, no to osoby homoseksualne. Myślę, że też istnieje potrzeba wypracowywania w Polsce pewnych wzorców modeli duszpasterstwa, w których te osoby mogłyby się mieścić. Mam świadomość, jak to jest trudne oczywiście, jak bardzo doświadczenia innych krajów nie przynoszą dobrych wzorców w tej dziedzinie, co nie zmienia faktu, że poszukiwać ich trzeba. Pytanie, czy duszpasterstwa związków niesakramentalnych są tutaj dobrym modelem jakimś, czy nie? Czy można stawiać tego typu, czynić tego typu analogie? Wydaje mi się, że o tym warto rozmawiać. No to i ostatnia już rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że z wielką radością właśnie usłyszałem nawiązanie do tej typologii różnych postaw katolików i stwierdzenie, że dla duchownych przecież najcenniejsi są właśnie ci z grupy drugiej, którzy mają zdanie krytyczne, którzy chcą się spierać i takiej dojrzałości z tymi, którzy chcą się spierać, życzę polskim jezuitom z prowincji małopolskiej, ale mazowieckiej także.
No tak, bo było do mnie. Ja powiem, że się zgadzam. Może to rzeczywiście, to nie była zamierzona manipulacja, ja jestem adwokatem, ja nie jestem ekonomistą, ja jestem adwokatem. W związku powyższym, nawiązując do Księgi Kapłaństwa, nawiązywałem do teorii sprawiedliwości w generalnie orzekaniu, bo zawsze orzekamy o czymś, czy coś jest sprawiedliwe, czy nie jest sprawiedliwe, bez względu na to, czy orzekamy jako sędziowie, czy orzekamy jako ustawodawcy, opowiadając się za takim czy innym rozwiązaniem. Absolutnie jestem za instytucjonalnymi rozwiązaniami. One są bardzo ważne, czyli ten kościelny telefon zaufania to jest kapitalny pomysł i powinniście nad tym popracować. Kwestia trzecia osób o innej orientacji seksualnej. Tych krzykliwych sodomitów jest mniejszość. Mniejszość. I oni się zachowują nieestetycznie, tak bym powiedział. Natomiast no, są tacy ludzie, którzy obdarzeni przez Pana Boga wolnością wybierają to, co wybierają. Tutaj liberałowi, Pan Bóg jest liberałem. Pozwala człowiekowi wybrać. Więc skoro człowiek tak wybrał, no to nie przekreślajmy człowieka z tego powodu, dopóki nie robi rzeczy, które szkodzą innym. Bo co to jest wolność? Wolność to jest prawo machania rękami, ale granica jest tego machania rękami. Kończy się przed moim nosem. Tak? Możesz machać rękami, ale w pewnym zakresie. Bo po drugiej stronie jest moja wolność. Więc jak ktoś chce kochać inaczej, to niech sobie kocha. I moim zdaniem, ja nie był go chorym, tak, żeby go leczyć. Pamiętajmy o teorii wahadła. Jak naprężymy bardzo mocno w jedną stronę, to ono zanim się ustabilizuje w pewnym cyklu, to najpierw się bardzo mocno odchyli w drugą stronę. Tak? I tak to się wydarza z wieloma rzeczami. I kwestia trzecia dotycząca kościoła ubogich. No ja tak to sobie właśnie wyobrażam, tak, że kościół powinien świecić przykładem dla bogatych i nadzieją dla biednych. Ale gdzie ma być ta nadzieja? W tym, że po śmierci będzie lepiej? Czy może, że generalnie rzecz biorąc tu nie zbudujemy co prawda ideału, bo ideał jest domeną wieczności, a nie doczesności, ale przynajmniej starajmy się, żeby tych biednych, ubogich było jak najmniej i mamy na to jakąś ekonomiczną receptę. A że to będzie Kościół ubogich, no to tak, bo to właśnie ci ubodzy potrzebują Kościoła i potrzebują bogatych, żeby mogli przestać być biednymi. Tak to bym odbierał.
Ponieważ ja nie jestem ekonomistą ani prawnikiem, to bym wróciła do tej Księgi Kapłańskiej. Dawno, dawno temu, jest wielki urok słuchania biblistów, zwłaszcza starych. Jeden z moich świetnych profesorów mówił, że kiedy Jezus w kazaniu na górze omawia do każdego przykazania coś, to na temat jednego nie mówi nic. I to właśnie było to. Nie mówi, nie kradnij, nie omawia. Bo przy drodze wszystkie drzewa należało zostawić dla tych, którzy przychodzą, bo im się należy. Bo należy się wdowie i sierocie. Tak jak się należy choremu lekarz. Możemy ustalić, jesteście lekarzami, czy nie jesteście lekarzami. Jak jesteście lekarzami, na przykład duszy, to się należy niektórym, żebyście się nimi zajęli. To jest tylko kwestia, czy ustalacie, że jesteście lekarzami, czy nie. Jak nie jesteście, no to się nie należy. A jak jesteście, to się należy. to z mojego punktu widzenia jest tak samo w domu, nie? Albo jestem matką, albo nie jestem matką. Jak jestem matką, to wynika z tego nienormowany czas pracy i zaangażowania, prawda? Wdowie i sierocie. Myślę, że tu koniecznie oczywiście ja muszę powiedzieć o tych sierotach. Na pewno księża świetnie wiedzą, ile jest w tej chwili dzieci w domach dziecka. Od 15 do 20 tysięcy, jak mówią, zależy jak liczyć. Myślę, że akurat w tym momencie nie chodzi o liczby, tylko o skalę zjawiska, nie? I to jest według mnie też wielka warstwa ubogich, których mieć będziecie. I jak mówią ci, którzy prowadzą domy dziecka, to jest w ogóle temat na dłużej, najczęściej te osoby, które były w domu dziecka, przynoszą nowy narybek do domów dziecka, ponieważ nie zostały po drodze jakoś ogarnięte, tak? No więc jakby też, żeby mieć świadomość, że takich grup różnych jest dużo, w których wypadałoby się zająć, tak? No to już nie chcę rozwijać tematu dziewczyn, które dostają po najniższej pensji krajowej i składają się na księdza, żeby przetoczyć dzieci w domu dziecka na przykład, nie? No takie różne anegdoty, nie na ten moment. Nie na ten moment. I ponieważ tu widzę, że jest modny temat homoseksualny, to ja mam jeszcze jedną dla was propozycję do odrzucenia. W tej chwili jest bardzo modne, właśnie wahadło to jest dobre określenie, temat gender. No i ponieważ wszyscy wiemy, że medialnie najlepiej wygląda coś, co jest jaskrawe, prawda? A więc mamy bardzo jaskrawy gender i na drugiej stronie wahadła mamy bardzo jaskrawe określenie, co jest kobiece, co jest męskie, co należy, co nie należy. I w związku z tym różne mitologie na ten temat. Ponieważ ja no, patrzę ze swojej perspektywy, no to na przykład zdumiewa mnie opis niektórych tekstów pobożnych na temat kobiet, który nijak nie pasuje mi do większości kobiet kanonizowanych. I to jest pytanie moje, nie? Dlaczego? Czy na przykład już klasyczne rozważanie, że Bóg Matka jest to pomysł feministyczny, a jak wiemy z brewiarza, już Jan Chryzostom miał tego pomysły i masę innych ojców Kościoła i kilkanaście czy kilkadziesiąt osób z duchowości polskiej. Więc jakby tak troszeczkę myślę, że nie wiem, no to jest ciężki chleb, nie wiem, czy was do tego namawiać, ale myślę, że znalezienie się w złotym środku tej sytuacji byłoby bardzo cenne dla mnóstwa ludzi, kobiet i mężczyzn w Kościele. Żeby właśnie nie wchodzić w wahadło hiperlewo, hiperprawo, tylko tak. No ale jak wiadomo, środek to jest najtrudniejsza rzecz do utrzymania. W każdym bądź razie bardzo jestem ciekawa, co będzie z wami dalej.
Można, tak, tak. Ja jeszcze jednej rzeczy zapomniałem, bo już nie nawiązując, natomiast chciałbym to wrzucić jeszcze jako kolejne hasło, może do myślenia. Znaczy, mam wrażenie, że potrzeba też rozwoju inicjatyw, która się w Warszawie ładnie nazywa, ale wciąż nie może rozwinąć skrzydeł, a warto, żeby ona miała też swoje odcienie inne. Mówicie, Centrum Duchowości Świeckich, żeby jezuici z takim swoim dość życiowym zrozumieniem ludzkiego powołania i umiejętnością przekładania tego na kwestię indywidualnej relacji człowieka z Bogiem, pomagali też w nowych formach tworzyć duchowość świeckich. Mam wrażenie, że krótko mówiąc, przy słusznym gadaniu o peryferiach i przekraczaniu granic, żeby nie zapomnieć też o tych, co są w środku, prawda? To znaczy, żeby było solidne duszpasterstwo dla sakramentalnych par małżeńskich, najlepiej właśnie takie, oczywiście w moim duchu, parami do nieba, prawda? To znaczy pokazywania, że jest to duchowość, którą trzeba realizować wspólnie, nie tylko indywidualnie, ale też żeby były formy wspierania tego, co ja nazywałem wcześniej samodzielnością chrześcijańską, czyli radzenia sobie w sytuacjach, przed którymi życie
ludzi stawia, a z którymi nie umieją sobie stawiać i jakby to, co wynoszą ze zwyczajnego duszpasterstwa, nawet akademickiego, jakby nie daje narzędzi do rozwiązywania tego typu dylematów i duchowych, i etycznych. A przecież jakby życie świeckie jest realizacją naszego powołania chrześcijańskiego.
A ja pamiętam, że Pan Jezus nie odnosił się do nie kradnij, ale za to odnosił się do nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No, może to lepiej by zabrzmiało, gdyby były dwa przykazania, ale wtedy z tego jednego zrobić, żeby nie było tam żona rzecz, ale nie zmieściłoby się wtedy na dwóch tablicach. Więc pamiętajmy, że to nie kradnij, czy kradzież, bierze się z pożądania. Pożądamy różnych rzeczy i dlatego potem zdarza nam się ukraść i wiesz, w jakiś sposób usprawiedliwić tę kradzież. Ale bardzo gorąco zachęcam jednak do lektury Michaela Nowaka, tak? I Duch demokratycznego kapitalizmu, i katolicyzm a chrześcijaństwo, który pokazuje wiele rzeczy wspólnych między liberalizmem a katolicyzmem. Bo na przykład my w Centrum Adama Smitha mówimy ciągle jedną rzecz, że jeżeli przedsiębiorca ma problemy z wypłatą wynagrodzenia, to ma problemy. Ma do wyboru zapłacić za towar, dzięki któremu będzie mógł funkcjonować przez kolejny miesiąc, albo wypłacić wynagrodzenie. Jak wypłaci wynagrodzenie, nie zapłaci za towar, zamyka firmę. I to jest jakiś dylemat. Natomiast jeżeli przedsiębiorca ma do wyboru zapłacić wynagrodzenie pracownikowi albo wyjąć pieniądze z przedsiębiorstwa dla siebie, to już nie jest dylemat. Przedsiębiorca, który nie płaci pracownikowi, a bierze sam dla siebie, to kradnie. Okrada pracownika. Okrada go z jego pracy, nie płacąc mu sprawiedliwie za tę jego pracę. Więc to jest jakby kwestia oczywista, jeśli chodzi o kwestię nie kradnij. Natomiast zapomniałem, bo to się odnosiłem, zapomniałem przypomnieć o cudzie rozmnożenia. Pamiętacie? Jak uczniowie przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli, że tylu słuchaczy się nagromadziło, oni mają mało pieniędzy, w związku powyższym nie są w stanie tych wszystkich słuchaczy napoić, nakarmić. I co zrobił wtedy Pan Jezus? Pan Jezus nie rozmnożył pieniędzy i nie powiedział, idźcie kupcie. Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby, tak? A nie pieniądze. To jest jakby to ostatnie potwierdzenie, że to dobra jakieś konkretne są najważniejsze, a nie same pieniądze, które służą tylko i wyłącznie jako pewien instrument. No bo przecież gdy Pan Bóg rozmnożył wówczas te dynary, chyba jak dobrze pamiętam, no to okoliczni chłopi przez to nie mieliby więcej chleba i ryb. Ceny by wzrosły tylko i wyłącznie na te ryby i chleb, które oni już mieli. Dziękuję.
Pani Moniko, Panie Zbigniewie, Panie Robercie, myślę, że w imieniu nas wszystkich tutaj mogę serdecznie podziękować za Państwa obecność pośród nas, za Państwa refleksje, doświadczenie, ale również i coś więcej, mianowicie świadectwo. Bo tak słuchając Państwa i tych różnych perspektyw i różnych wrażliwości, każdy z Was ma swoją wrażliwość, to tak mi się nasuwało, że mam właśnie Kościół w pigułce. Różne osoby o różnym spojrzeniu, możemy się nie zgadzać, możemy się zgadzać, trzeba nam się dopytywać, co miał na myśli, ale tak to jest. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami, że podzieliliście się tymi refleksjami, które będziemy kontynuować również w tych dniach dalej, szukając, jak być obecnym mądrze w tym Kościele w Polsce, czego Pan Bóg chce od nas tutaj w Polsce. Bo takie pytanie, żeśmy sobie postawili na początku, a Wy jesteście również tymi, którzy nam rozumienie tego w tym poszukiwaniu przybliżają. I może niech takim małym gestem tego spotkania naszego i tego wspólnego wędrowania gdzieś po tych ścieżkach naszego życia będzie to małe przypomnienie, którym chcę się z Państwem podzielić i na drogę Wam go ofiarować. Pierwsi jezuici. Książka, którą przynajmniej z tytułu znamy. I to jest piękna właśnie reakcja współbraci, no nie? Dziękuję. Tak więc dzielimy się z Wami tym, ale dzielimy się również z Wami tym, czym, mówiąc już na kanwie tego żartu, czasem nie uświadamiamy sobie również, że mamy.